dzisiaj gościmy u Roberta Makowicza w Krakowie. Jest takie powiedzenie: przez żołądek do serca, ale pan przez żołądek trafia do głowy. Do głowy tych, którzy oglądają pana programy, którzy czytają książki i dzięki, można po części powiedzieć, żołądkowi poznają inne kultury. Skąd narodził się właśnie taki pomysł na ten sposób przekazywania wiedzy i pokazywania krajów na świecie?
No to nas różni od zwierząt, że jemy świadomie, a przynajmniej powinniśmy jeść świadomie. Jedzenie to nie jest tylko darwinizm społeczny, że po prostu musimy zjeść, bo inaczej umrzemy. Jedzenie jest elementem kultury i ten fakt był niezwykle zapomniany w czasach PRL-u, bo to właśnie w PRL-u się najczęściej do darwinizmu ograniczało. Ludzie zdobywali jedzenie i jedli to, co zdobyli, a nie to, co chcieli. Natomiast ja jestem z pasji historykiem i nie da się zrozumieć kuchni bez historii, nie da się zrozumieć historii bez kuchni. Pomyślałem sobie kiedyś, kiedy mi zaproponowano dawno temu, 20 lat temu, żeby robić programy kulinarne, pomyślałem sobie, że jeśli mam to robić, to właśnie tylko w ten sposób, poprzez jedzenie wnikać w daną kulturę i starać się o tej kulturze poprzez smak opowiadać. No, taki miałem wzorzec w postaci Kita Floyda. To był Anglik nieżyjący już, który chyba jako pierwszy w świecie zaczął dla BBC robić programy w ten sposób, że właśnie swoją kuchenkę wystawiał na plaże, place zabytkowych miast, tam gotował. On się skupiał głównie na jedzeniu, a ja, ponieważ jak już ustaliliśmy, nie jestem kucharzem, przy okazji mówię o jedzeniu.
Przy okazji pan mówi o jedzeniu, przy okazji tych podróży. Jednak no właśnie, tak jak pan powiedział, bez kuchni nie pozna się danego kraju. Było coś takiego, taki element, który pana naprawdę zaskoczył i nie spodziewał się pan w którejś z kuchni, że coś takiego jest, coś... Trudno mi nawet określić co.
Chyba no, nasza wiedza, niekoniecznie nasza, ale wiedza każdego narodu o drugim najczęściej oparta jest o przeróżnego rodzaju stereotypy. I najpiękniejszą rzeczą jest móc z tymi stereotypami polemizować. Bo stereotypy są najczęściej nieprawdziwe po prostu. No, stereotyp choćby taki, że na Słowacji nie ma co jeść. Jeśli ktoś przejechał ten kraj wyłącznie samochodem i zatrzymywał się przy drodze, w motorestach, no to rzeczywiście jakość jedzenia tam jest, mówiąc delikatnie, nie najlepsza. No monotonne jest to przede wszystkim niezwykle. Ale jakież inni by powzięli zdanie o polskiej kuchni, gdyby mieli tylko doświadczenie z tego, co się przy drodze daje. Gdyby mieli jechać od Gdańska do Zakopanego i w dwóch miejscach się zatrzymać. No to jedzenie przy drodze najczęściej na całym świecie, również w krajach potężnych kulinarnie, takich jak Francja, czy Hiszpania, czy Włochy, jest niedobre.
Ale zdarzają się rodzynki.
Zdarzają się, no i one są również na Słowacji i w Polsce, ale najczęściej jest niedobre, bo jest obliczone na przypadkowego konsumenta. No ale ta Słowacja. Wiadomo, trzeba znać historię, by wiedzieć, jaka ta kuchnia może być. No, jest to naród chłopski, naród, którego kolebka to są góry, więc naród, którego przedstawiciele do XIX wieku zajmowali się gospodarką górską, pasterską. No tak jak nasi górale po prostu. No więc stąd tam strapaczka, haluszki, bryndza, wędzona słonina to są rzeczy, które dominują w kuchni. Ale to, co się ostatnimi laty tam wydarzyło, jest zupełnie nieprawdopodobne. No zawsze robili tam wino, bo to jest południowa strona Karpat, ale jakość tego wina jest zdumiewająca. Dokładnie to samo, co u nas. Młodzi ludzie, którzy wykształcili się już na Zachodzie, proszę mi wierzyć, że to jest w tej chwili bardzo atrakcyjny kulinarnie adres. Nieoczywisty dla nas zupełnie. No więc choćby, wie pan, no, taki stereotyp można w ten sposób obalić. Wnikając pod powierzchnię zjawisk powszechnie znanych.
Czy Polacy coraz chętniej odwiedzają restauracje?
Chyba jesteśmy do tego poprzez styl życia, który przynajmniej w miastach ludzie muszą prowadzić zmuszani. Proszę pamiętać, że kultura polska jest kulturą chłopską, która udaje szlachecką. Stąd te wszystkie pseudodworki koszmarne i różne rzeczy. Dlatego my jako jedni z niewielu Słowian mówimy do siebie per pan, pani. To jeszcze mają tylko Czesi i Słowacy. No, ale Słowacy to kultura chłopska, a Czesi kultura mieszczańska. U nas tego mieszczaństwa zawsze brakowało. No więc wracając do clue rzeczy, otóż w kulturze chłopskiej chodzenie do restauracji jest marnotrawstwem, jest rozrzutnością. Do lokalu chodzi się z okazji ślubu, stypy, chrzcin, pierwszej komunii. To się oczywiście zmienia no, poprzez miasta i tak dalej, ale jeszcze długo nie będziemy widzieli u nas czegoś, co ja widuję w Czechach powszechnie. No, jestem w środku jakiejś czeskiej wsi, która ma, nie wiem, 500 mieszkańców i tam działa gospoda. I w tej gospodzie połowa mieszkańców tejże wsi codziennie jada. Dlaczego? Bo oni wiedzą świetnie, że jak ktoś gotuje i kupuje składniki dla kilkudziesięciu osób, to zawsze ma to taniej niż jak się to robi pojedynczo. Poza tym, wie pan, no, współczesne słowo outsourcing, no po prostu oddaje się człowiek w ręce tych, którzy się lepiej na tym znają. Proszę zobaczyć, u nas cały czas pokutuje, to się również bierze z kultury chłopskiej, ale też z zaszłości PRL-owskiej. Pokutują szyldy kuchnia domowa. No wie pan, to jest dla mnie kompletna aberracja, bo przecież czy hydraulik chwali się tym, że naprawia rury jak wujek Zdzisek, albo szewc chwali się tym, że amatorsko łata buty? Nie. W domach gotują amatorzy, a w restauracjach zawodowcy. Więc chwalenie się tym publicznie, że się robi coś po amatorsku, jest kompletnym nonsensem. Ale się to właśnie bierze no, z tego, że w PRL-u nie było co jeść, a również z tego, że to odium trwonienia pieniędzy z takiego użytkownika miejsca, który się chwali szyldem kuchnia domowa, spada. Widziałem w Czechach, w takich wioskach, no, w takich gospodach, na przykład wyłącznie menu dziczyzna. Późna jesień.
U nas dziczyzna jest luksusem.
I siedzieli tam chłopi i wpieprzali pieczeń z dzika, no, z knedlami i popijali to miejscowym piwem. No, czy to jest do pomyślenia? U nas nie.
U nas za takie coś przede wszystkim by się zapłaciło, ale gdybyśmy częściej chodzili pewnie
ale
do restauracji...
My jesteśmy największym producentem dziczyzny. Tylko widzi pan, to znowu jest z tej mentalności. Kultura chłopska, więc dziczyzna coś wyższego, dworskiego. Rozumie pan, to są te pozostałości tego myślenia właśnie. Dlatego to musi bardzo dużo kosztować, a przy nie kosztuje.
No tak, ale czy...
Wie pan, ile kosztuje w skupie kilogram sarniny? 5 zł chyba.
W porównaniu z hodowlanymi zwierzętami, no to rzeczywiście robi wrażenie.
No naprawdę, no to są potwornie tanie rzeczy.
Panie Robercie, a gdybyśmy chodzili częściej do restauracji, gdybyśmy jeszcze częściej chodzili, to te ceny, no bo przede wszystkim Polacy patrzą też przez portfel, czy te ceny byłyby wtedy niższe?
Powiem pan, no jeśli coś się cieszy popytem, to z reguły ceny spadają. Proszę zauważyć, że jagnięcina, o której wspominałem, w Polsce jest irracjonalnie droga, ponieważ jest uważana za coś, jak za kaprys dla bogaczy. W Hiszpanii czy w Grecji to jest najtańsze mięso. W Grecji jeszcze jest jeszcze śmieszniejsza rzecz. Oni nieświadomym turystom podają często kozinę zamiast jagnięciny. No niech pan w Polsce spróbuje kupić mięso z kozy. Da się, ale kosztuje, wie pan, tyle co z antylopy. Więc oczywiście, że popyt kształtuje ceny.